Jego Ekscelencjo księży biskupie Edwardzie, pasterzu Kościoła Kaliskiego, biskupie Stanisławie, biskupie Łukaszu i Teofilu. Wszyscy zgromadzeni tutaj kapłani, także osoby życia konsekrowanego, wszyscy wierni świeccy, w szczególności ci, którzy przybyli tutaj z daleka w swojej pielgrzymce właśnie do Józefa Kaliskiego. Z uwagi na liczne nieporozumienia i błędy panoszące się w przestrzeni publicznej, warto wyjaśnić tutaj właśnie w Kaliszu, w duchowej obecności świętego Józefa, patrona spraw wszystkich, niektóre podstawowe zasady dotyczące stosunku Kościoła do polityki, odwołując się przy tym do Ewangelii i nauczania kościelnego. Wiemy, ile trudności przeżywają sami wierni świeccy i nieraz też kapłani, nie zdając sobie sprawy z tego, jakie szkody mogą wyrządzić Kościołowi przez nierozumne zachowania. Ten stosunek Kościoła do polityki wymaga zastanowienia się nad czterema sprawami, mianowicie nad odniesieniem do polityki Pana Jezusa, Kościoła, duchowieństwa i wiernych świeckich. To są te cztery przestrzenie, które właściwie składają się na całość. Najpierw Pan Jezus. Na początku trzeba zwrócić uwagę na rzecz podstawową, zasadniczą, a mianowicie na to, że Pan Jezus nie angażował się w żaden ruch polityczny i udaremniał wszystkie próby łączenia go ze sprawami politycznymi. W opisie jego pobytu na pustyni ziemska władza jawi się tam jako jedna z pokus. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu tam wszystkie królestwa świata oraz i przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł Jezus: idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. A po cudownym rozmnożeniu chleba, gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się na górę. Narodowi żydowskiemu, do którego należał i który kochał, nigdy nie obiecywał wyzwolenia politycznego, którego wielu Żydów spodziewało się wówczas po Mesjaszu. Państwo Boże, które przyszedł założyć, mówił, nie jest z tego świata. On przyszedł przede wszystkim po to, aby ludzkości żyjącej w niewoli grzechu przynieść wyzwolenie duchowe. Lecz jednocześnie Pan Jezus uznał konieczność istnienia władzy doczesnej i jej porządek. Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara. Spodziewał się możliwości istnienia uczciwych urzędników państwowych. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest i pytali go: nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiadał: nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go też żołnierze: a my, co mamy czynić? On im odpowiadał: nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie. Znał jeszcze dobrze kuszenie, jakie zazwyczaj towarzyszy władzy. Wiecie, że ci, którzy zdają się przewodzić narodom, panują nad nimi przemocą, a wielcy dają im odczuć swoją władzę. Nie tak jednak jest wśród was, lecz kto wśród was chciałby zostać wielkim, będzie waszym służącym. A kto chciałby wśród was być pierwszym, będzie niewolnikiem wszystkich. Jezus był w pełni świadom tego, że władza polityczna tak długo służy człowiekowi, jak długo pozostaje w relacji do Boga. Od kiedy jednak władza polityczna zaczyna twierdzić, że ziemski porządek nie ma nic wspólnego z Bogiem, a człowiek może ten porządek używać bez odnoszenia do Stwórcy, to każdy uznający Boga wyczuwa, jak fałszywe są tego rodzaju zapatrywania. Stworzenie bowiem bez Stworzyciela zanika. I tyle o pierwszej sprawie, to znaczy o odniesieniu Pana Jezusa do przestrzeni politycznej. Drugi podmiot to Kościół. Kościół ze swojej strony, starając się podążać po śladach Zbawiciela, pragnie spełniać w dziedzinie polityki tylko taką rolę, jaką wyznaczył mu Chrystus. Nie utożsamia się zatem ze wspólnotą polityczną ani w ogóle z żadnym systemem politycznym. Kościół nie jest po stronie prawicy, centrum ani lewicy, ponieważ Kościół ma swoją własną stronę. Kościół winien być po stronie Bożej, co nie znaczy, że Kościół nie zauważa ruchy, które kierują się przesłankami ewangelicznymi i tymi, które są im całkowicie przeciwne. Obie wspólnoty, Kościół i wspólnota polityczna, z uwagi na swój kształt i cele, mają zupełnie inną naturę. Autonomia i niezależność tych dwóch wspólnot widoczna jest przede wszystkim w porządku ich celów ich istnienia. Wspólnoty polityczne służą temu, co wchodzi w zakres doczesnego dobra wspólnego. Stąd zadaniem państwa jest dbałość o doczesne sprawy obywateli. Kościół natomiast zorganizowany jest w taki sposób, aby odpowiedzieć na potrzeby duchowe swoich wiernych, aby troszczyć się o duchowe dobro doczesne i wieczne człowieka i społeczeństwa. Kościół, uczy Konstytucja Soborowa Gaudium et Spes, z racji swojej uniwersalnej misji, kierując swoje przesłanie do ludzi z wszystkich opcji politycznych, nie może utożsamiać się z żadną konkretną opcją polityczną. Byłoby to bowiem szkodliwym wypaczeniem misji Kościoła. Ze względu na swoje zadanie i kompetencje, Kościół nie może pozostawać na usługach stronnic politycznych. Winien wystrzegać się włączania się w spory na korzyść tego czy innego odłamu politycznego, bo odstręczałoby to od Kościoła ludzi innych przekonań politycznych. Winien też wystrzegać się podporządkowania się instrumentalizacji przez partie polityczne dla ich własnych, partykularnych celów. Kościół respektuje słuszną autonomię porządku demokratycznego i nie ma tytułu do opowiadania się za takim albo innym rozwiązaniem instytucjonalnym czy konstytucyjnym, nie ma też upoważnienia do wkraczania w meritum programów politycznych, chyba że mają one związek z religią i moralnością. Chyba że mają związek z religią i moralnością. Dzięki temu Kościół może pozostać niezastąpionym znakiem i obrońcą transcendentnego wymiaru osoby ludzkiej, czyli zdolności osoby ludzkiej do otwarcia się na Boga i wejścia z Nim w relacje. Natomiast pierwszym i podstawowym zadaniem Kościoła jest wychowanie sumienia. I to tak w dziedzinie etyki indywidualnej, jak i publicznej. Kościół bowiem jest przekonany, że polityka nie może być wolna od zasad moralnych. Wolna od zasad moralnych polityka jest prostą drogą do samowoli w życiu publicznym, która zmienia instytucję państwa stworzoną dla dobra i pomyślności ludzi w piekło. Biskupi i kapłani winni więc zgodnie z właściwą sobie misją kształtować i oświecać sumienia wiernych, tych zwłaszcza, którzy poświęcają się działalności politycznej, tak aby ich wysiłki przyczyniały się zawsze do integralnego postępu człowieka oraz dla dobra wspólnego. I tyle wystarczy o drugim temacie, czyli o Kościele w odniesieniu do sfery politycznej. Trzeci temat to duchowieństwo. Kościół hierarchiczny rezerwuje dla siebie niepolityczną, ale metapolityczną rolę jako nauczyciel zasad moralnych odnoszących się także do wymiaru publicznego i politycznego. Formułuje katalog fundamentalnych zasad, które obowiązywać muszą w każdej sferze życia, także w sferze polityki. Z tym związana jest także funkcja krytycznego sumienia, z czego wynika, że Kościół hierarchiczny ma prawo, a nawet obowiązek zabierania głosu wtedy, kiedy w życiu publicznym pomijane są podstawowe zasady etyczne bądź łamane są prawa człowieka. Stąd stosunek kapłana do działalności społecznej i politycznej jest inny aniżeli człowieka świeckiego. Celem kapłana jest szerzenie Królestwa Chrystusowego, tak aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, aby świat został rzeczywiście poddany Chrystusowi. Podobnie jak Jezus, duchowny winien zrezygnować z włączania się w aktywne uprawianie polityki, zwłaszcza wtedy, gdy wyraża ona interes jednej grupy, aby w duchu braterstwa pozostać człowiekiem wszystkich oraz człowiekiem ojcostwa duchowego. Nie należy do pasterzy Kościoła bezpośrednie angażowanie się w działalność polityczną ani organizowanie społeczeństwa. To zadanie wiąże się z powołaniem wiernych świeckich, którzy działają z własnej inicjatywy wraz ze swoimi współobywatelami. To chrześcijanin świecki powołany jest bezpośrednio do zaangażowania się w działalność i przyczynia się do tego, by społeczeństwo kierowało się coraz bardziej zasadami Ewangelii. Duszpasterze winni być jak najdalej od wszelkiej ideologii właściwej partiom politycznym, która mogłaby warunkować kryteria ich ocen i postaw. Żadna partia polityczna nie może pretendować do reprezentowania wszystkich wiernych, dlatego że każdy konkretny program nie może mieć waloru absolutnego dla wszystkich. Tylko w ten sposób prezbiterzy będą posiadać wolność ewangelizowania rzeczywistości politycznej jak Chrystus, wychodząc od Ewangelii, bez partyjniactwa lub ideologizacji. Ewangelia Chrystusa nie miałaby takiego oddźwięku w historii, gdyby On nie proklamował jej jako przesłania religijnego. Kapłan natomiast zachowuje prawo do osobistych poglądów politycznych oraz do korzystania zgodnie z sumieniem z prawa głosu. W okolicznościach, w których uprawnione są różne opcje polityczne lub społeczne, prezbiterzy, podobnie jak wszyscy obywatele, mają prawo do własnych wyborów. Biorąc jednak pod uwagę, że opcje polityczne jako takie mają ograniczony zakres i nie interpretują nigdy Ewangelii w formie całkowicie adekwatnej i trwałej, prezbiter jako świadek przyszłej rzeczywistości powinien zachować pewien dystans wobec jakiejkolwiek funkcji lub pasji politycznej. W szczególności powinien pamiętać o tym, że partii politycznej nie można nigdy utożsamiać z prawdą Ewangelii. Dlatego też żadna partia, w odróżnieniu od Ewangelii, nie może stać się nigdy przedmiotem absolutnego wyboru. Kapłan winien więc pamiętać o tej względności również wtedy, gdy obywatele wyznający wiarę chrześcijańską tworzą w sposób godny pochwały partie inspirujące się w sposób otwarty Ewangelią. Powinien starać się o to, by światło Chrystusa oświeciło także inne partie i grupy społeczne. Z konieczności prawo kapłana do ujawniania własnych wyborów jest ograniczone przez wymogi jego posługi kapłańskiej. Czasem musi on powstrzymać się od korzystania z tego prawa, aby być skutecznym znakiem jedności i głosić Ewangelię w całej jej pełni. Dlatego powinien unikać okazywania swojego wyboru jako jedynie słusznego, szanując dojrzałość ludzi świeckich. Co więcej, musi pomagać im w osiąganiu tej dojrzałości przez formację sumienia. Winien uczynić wszystko, co możliwe, by nie przysparzać sobie wrogów na skutek zajmowania takich stanowisk w dziedzinie polityki, które pozbawiałyby go wiarygodności i powodowały oddalenie się wiernych powierzonych jego pasterskiej misji. Ze względu na swoją posługę, która jest posługą jedności wobec wszystkich, w normalnych okolicznościach prezbiter powinien unikać jakiegokolwiek publicznego wyznawania swojej wiary politycznej. Mogłoby to zagrozić jego kontaktowi z każdym człowiekiem, niezależnie od jego sympatii politycznych. Jednocześnie jednak prezbiterzy razem z całym Kościołem są zobowiązani do wyboru na miarę wszystkich swoich sił określonej linii działania, jeśli chodzi o obronę fundamentalnych praw człowieka, integralną promocję rozwoju osób, wspieranie sprawy sprawiedliwości i pokoju. Zawsze, co powinno być dobrze rozumiane, za pomocą środków, które są zgodne z Ewangelią. Wszystko to odnosi się do przestrzeni nie tylko indywidualnej, ale także do przestrzeni społecznej. Obowiązujące w Kościele zasady są na tyle rygorystyczne, że duchowni są zobowiązani do samoograniczenia swoich praw obywatelskich, rezygnując z możliwości korzystania z biernego prawa wyborczego. Sprawa do członkostwa w partiach politycznych oraz obejmowanie jakichkolwiek urzędów państwowych czy samorządowych. Mówią na ten temat wyraźnie dwa kanony Kodeksu Prawa Kościelnego. Najpierw kanon 28 głosi, że duchownemu zabrania się przyjmowania publicznych urzędów, z którymi łączy się udział w wykonywaniu władzy świeckiej. A jednocześnie, co jest trudne, kapłan powinien unikać postawy neutralności lub obojętności na tragiczne i palące związane z nędzą i sprawiedliwością problemy. Przede wszystkim jako świadek, a zarazem jako głosiciel Ewangelii ma być pełen troski i dyspozycyjny wobec tych dojrzałych w wierze chrześcijan, którzy podjęli decyzję o życiu w pełni chrześcijańskim i z miłości do swoich braci, wydziedziczonych, gnębionych lub prześladowanych, angażują się w walkę o sprawiedliwość, wolność i ludzką godność. Kościół, a więc także wyświęceni kapłani, winni wskazywać i potępiać nadużycia, niesprawiedliwości, wykroczenia przeciw wolności, gdziekolwiek by do nich nie dochodziło i niezależnie od tego, kto byłby ich sprawcą. Za pomocą właściwych sobie środków mają także walczyć w obronie praw człowieka, szczególnie człowieka ubogiego, oraz na rzecz ich promocji. Kapłani służą wyzwalaniu, proklamując Ewangelię, głosząc naukę społeczną Kościoła, towarzysząc ludziom dobrej woli w ich wysiłkach na rzecz nawrócenia i wspierając wiernych świeckich w ich zaangażowaniu w sprawy tego świata. Tylko w zupełnie wyjątkowych przypadkach, gdy tego wymaga obrona praw Kościoła albo promocja dobra wspólnego, kapłani służą wyzwalaniu, biorąc aktywny udział w partiach politycznych lub w kierowaniu stowarzyszeniami. W tych przypadkach zawsze jednak i wyłącznie za zgodą władz kościelnych i wobec zaistnienia konkretnych i bardzo wyjątkowych okoliczności. Okoliczności takie mogą zaistnieć tylko w sytuacjach skrajnie krytycznych. Zaangażowanie polityczne i związkowe prezbitera może być w takich przypadkach tylko jedynie czasowe, dopóki trwają uzasadniające je okoliczności. Powinien wtedy działać za zgodą biskupa, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej, a także, jeśli okaże się to konieczne, konferencji episkopatu. Prezbiterom, którzy czują potrzebę zaangażowania w działalność polityczną, aby przyczynić się skuteczniej do uzdrowienia życia politycznego i usuwać niesprawiedliwości, wyzyski, wszelkie formy ucisku, Kościół przypomina, że na tej drodze łatwo jest uwikłać się w stronnicze walki, co pociąga za sobą ryzyko współpracy nie tyle w budowaniu sprawiedliwszego świata, którego pragną, lecz w tworzeniu nowych i jeszcze gorszych form wyzysku ubogich. W każdym przypadku winni oni pamiętać, że dla tego rodzaju zaangażowania w działalność polityczną nie otrzymali ani misji, ani charyzmatu, mówił święty Jan Paweł w tym tekście prezbiter wobec społeczności świeckich. Czwarta i ostatnia sprawa i ostatni temat to wierni świeccy. Gdy idzie o wiernych świeckich, to łatwo zauważyć, że wielu mężczyzn i kobiet do tej pory służyło Panu Bogu przez udział w działalności politycznej i w sprawowaniu rządów. Do tej rzeszy należał na przykład święty Tomasz Mur, ogłoszony patronem rządzących i polityków, który potrafił świadczyć o niezbywalnej godności sumienia nawet za cenę męczeństwa. A chociaż był poddawany różnym formom nacisku, nie zgodził się na żaden kompromis, lecz dochowując niezłomnej wierności prawowitym władzom i instytucjom, swoim życiem i śmiercią potwierdził, że człowiek nie może oderwać się od Boga, ani polityka od moralności. Z nauczania Soboru Watykańskiego II wypływa wniosek, że świeccy, jako obywatele państwa, jeśli się do tego nadają, mówię, jeśli rzeczywiście do tego się nadają, nie tylko mogą, ale są wręcz przymuszani do tego, powinni uczestniczyć w działalności politycznej, czyli w różnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej, prawodawczej, która w sposób organiczny służy wzrastaniu wspólnego dobra. Działalności, która obejmuje umacnianie i obronę takich dóbr jak porządek publiczny, pokój, wolność i równość, poszanowanie życia ludzkiego i środowiska, sprawiedliwość, solidarność i tym podobne. W tym względzie ani oskarżenia o karierowiczostwo, o kult władzy, o egoizm czy korupcję, które nierzadko są kierowane pod adresem ludzi wchodzących w skład rządu, parlamentu, klasy panującej czy partii politycznej, ani dość rozpowszechniony pogląd, że polityka musi być terenem moralnego zagrożenia, bynajmniej nie usprawiedliwiają sceptycyzmu i nieobecności chrześcijan wiernych świeckich w sprawach politycznych. Jedni świeccy, biorąc udział w określonych partiach politycznych i organizowanych przez nie inicjatywach, winni pamiętać, że busolą dla nich powinno być prawidłowo ukształtowane sumienie w świetle zasad wynikających z Ewangelii. Autonomia sfery doczesnej, z której korzystają oni, może dotyczyć wyboru konkretnej strategii działania w polityce. Nie dotyczy jednak autonomii w sferze wyborów moralnych. Wierny świecki nie może zatem opowiadać się za rozwiązaniami sprzecznymi z nauką Kościoła, sprzecznymi z zasadami etycznymi bądź godzącymi w godność człowieka. Dobrze ukształtowane sumienie katolika nie pozwoli mu przyczynić się do realizacji programu politycznego bądź też konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności. Nie pozwoli mu uczestniczyć w kampaniach propagandowych na rzecz tego rodzaju ustaw, ani popierać je, oddając na nie swój głos. Gdy zaś nie jest absolutnie możliwe odrzucenie lub całkowite zniesienie ustawy przeciwko sumieniu, już obowiązującej lub poddany głosowaniu, wówczas winien zmierzać do ograniczenia szkodliwości obowiązującej ustawy i zmniejszenia jej negatywnych skutków. To właśnie ma miejsce w tej inicjatywie Zatrzymaj aborcję, czy Stop aborcji, gdzie chodzi o przynajmniej jeden z trzech kazusów, które godzą w ludzkie życie. Różne czynniki wpływają na to, że w pluralistycznym społeczeństwie istnieje możliwość istnienia wielu różnych partii, w których katolicy mogą podejmować swoją działalność, jeśli te partie nie są sprzeczne z etyką Kościoła. Jeśli te partie nie są sprzeczne z etyką Kościoła. Do tych różnych czynników należą na przykład doraźny charakter niektórych decyzji w sprawach społecznych, fakt, że często istnieje wiele moralnie dopuszczalnych sposobów realizacji lub ochrony tej samej istotnej wartości, możliwość interpretowania na różne sposoby pewnych podstawowych zasad teorii politycznej, a także techniczna złożoność znacznej części problemów politycznych. W kompendium nauki społecznej Kościoła stwierdza się w sposób jednoznaczny, iż założenie, że jakaś partia lub ugrupowanie polityczne w pełni odpowiadają wymogom wiary i życia chrześcijańskiego, powoduje niebezpieczne niezrozumienie. Chrześcijanin nie może znaleźć partii w pełni odpowiadającej wymogom etycznym zrodzonym z wiary i przynależności do Kościoła. Jest sprawą oczywistą, iż działalność polityczna katolików świeckich nie może się ograniczać jedynie do transformacji widzialnych struktur państwa. Jeśli bowiem podstawą zmian nie będzie kultura, zdolna przyswoić sobie, uzasadnić i ująć formę projektu, postulaty płynące z wiary i moralności, wszelkie transformacje będą zawsze nietrwałe. Nie wystarczy wziąć jednego człowieka i postawić go w miejsce drugiego człowieka, żeby otrzymać ocalenie ojczyzny. Tej sprawy nie wolno jednak mylić z bezkrytycznym pluralizmem w wyborze zasad moralnych i podstawowych wartości, które mają stanowić punkt odniesienia. Uprawniony pluralizm doczesnych opcji nie podważa bynajmniej zasad, z których wynika zobowiązanie katolików do zaangażowania się w politykę, a odwołujących się bezpośrednio do chrześcijańskiej nauki moralnej i społecznej. Do tego nauczania katolicy świeccy winni nieustannie się odwoływać, aby mieć pewność, że udział ich w życiu politycznym istotnie wyraża, zgodnie z wyznanymi zasadami, poczucie odpowiedzialności za rzeczywistość doczesną. Właściwie dobrze ukształtowane chrześcijańskie sumienie nie pozwala katolickiemu politykowi przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności przez propozycje alternatywne wobec tych zasad lub z nimi sprzeczne. Gdy zaś dochodzi do prawdziwej konfrontacji polityki z zasadami moralnymi, które nie mogą być uchylone i nie dopuszczają wyjątków ani żadnych kompromisów, zadania katolików stają się szczególnie doniosłe i odpowiedzialne. W obliczu bowiem fundamentalnych i niezbywalnych nakazów etycznych muszą oni sobie zdawać sprawę z tego, że w grę wchodzi sama istota ładu moralnego, od którego zależy integralne dobro ludzkiej osoby. Jan Paweł II zdefiniował tutaj katalog wartości nienegocjowalnych, czyli takich, które nie mogą podlegać demokratycznemu kompromisowi, a katolicy muszą je zawsze bronić. Zaliczył do nich m.in. obronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci, godności i dobra osoby ludzkiej, wychowania własnych dzieci, wolności wychowania własnych dzieci, ochronę rodziny opartej na małżeństwie między osobami odmiennej płci, prawo do wolności religijnej i przeciwdziałanie współczesnemu niewolnictwu, które kwitnie, kto wie, czy nie bardziej, aniżeli w starożytności. W celu rozeznania prawdziwego dobra i wyboru środków odpowiednich do jego urzeczywistnienia, katolickiemu politykowi potrzebna jest nade wszystko cnota roztropności. Chrześcijańscy radykałowie, stawiając sprawy na ostrzu noża, są zazwyczaj przekonani, że tylko oni nie zdradzają Chrystusa. Gdy wszyscy inni paktują z diabłem, skutki takiego radykalizmu bywają często opłakane, przynosząc często więcej zła aniżeli dobra. Przy czym też wypada może pamiętać o tej refleksji, którą ze swego czasu właśnie powiedziano na temat w ogóle polskiego charakteru w odniesieniu do polityki, że Polacy mają skłonność do poezji w polityce i do polityki w poezji. Jedno ani drugie nie przystaje do siebie. A zatem na koniec niech święty Józef, opiekun Kościoła powszechnego, czuwa nad kapłanami, formatorami ludzkich sumień, nad wiernymi świeckimi podejmującymi odpowiedzialność na polu polityki w zgodnie z dobrze uformowanym sumieniem. Nade wszystko jednak prośmy Pana Boga, świętego Józefa, abyśmy przywiązywali się coraz mocniej do pragnienia Ojczyzny Niebieskiej. W ten sposób nasza dusza będzie mniej wzburzona wskutek zamieszania pochodzącego od rzeczy doczesnych. Spraw, aby we wszystkich niepokojach zewnętrznych wznosiła się nasza dusza ponad wszystkie rzeczy zmienne i w ciszy swojego pokoju niech pozostaje w świecie i poza światem.